Poważni ludzie zaczynają swoje kazanie od poczucia humoru. Pomimo, że będziemy mówić o poważnych rzeczach, będziemy mówić o rzeczach, które mogą mieć kolosalne znaczenie dla twojego życia, będziemy się też modlić o chorych ludzi, a będziemy też się modlić o twoje całe życie, ponieważ uzdrowienie to nie jest wszystko. Jest coś ważniejszego niż uzdrowienie. No ale co? Dla człowieka, który jest zdrowy, wydaje mu się, że uzdrowienie to jest absolutna podstawa, ale Jezus pokazał pewną hierarchię. Powiedział, że na początku jest zbawienie. Jezus pokazał, że dla niego priorytetem jest zbawienie, nie uzdrowienie, a uzdrowienie jest tylko dowodem tego, że Jezus Chrystus jest ciągle żywy i prawdziwy. A dzisiejsze kazanie nazywa się Dobra Nowina. Dobra Nowina. I zadam wam teraz takie pytanie. Kto kojarzy albo pamięta taki zespół, który nazywa się Jethro Tull? Jestem w szoku, że niektórzy z was to kojarzą. Kto z was kojarzy, jaki to jest, skąd ten zespół pochodzi? Macie do wyboru trzy opcje. Albo jest to, pierwsze jest zawsze kłamstwo, albo jest to Wielka Brytania, albo są to Stany Zjednoczone, albo jest to Nowa Zelandia. Skąd to jest? Nie, oszukałem was. Wielka Brytania. Jethro Tull to jest zespół, który powstał w latach 70. z głównym wokalistą, głównym człowiekiem tego zespołu, który nazywał się Ian Anderson. I to jest grupa, która powstała w latach 70. I oni stworzyli taki album, który składał się z dwóch części. I druga część jakby atakowała bardzo mocno Pana Boga. Druga część tego zespołu atakowała Pana Boga. Wpadali w bardzo ateistyczne rzeczy. I na albumie Aqualum, świetna nazwa, Aqualum to jest po prostu sprzęt do nurkowania, oni na tym albumie napisali taką rzecz. To jest ciekawe, że to jest popularne do dzisiaj. Na początku wszystko, co czytam, jest tak ma być. Nie oburzajcie się. Na początku człowiek stworzył Boga. I na swój obraz człowiek go stworzył. I człowiek nadał Bogu wiele imion. I uczynił go Panem wszystkiego na całej ziemi, bo taka była wola Jego, czyli człowieka. Jeszcze raz, nieźle to brzmi, nie? Na początku człowiek stworzył Boga. I na obraz swój człowiek stworzył go. I człowiek nadał Bogu wiele imion i uczynił go Panem wszystkiego na całej ziemi, bo taka była wola człowieka. To brzmi fanatycznie. To brzmi jako antyteza chrześcijaństwa, a z drugiej strony to jest pragmatyka naszego współczesnego świata. To jest coś, w czym my żyjemy. My tworzymy Boga bardzo często na swój obraz i podobieństwo. Na swój obraz i podobieństwo, dlatego że pierwsze przykazanie, które Bóg dał Izraelowi, jest takie, że nie będziesz czynił sobie żadnej podobizny, niczego, co by miało mnie przypominać. Absolutnie niczego. To było pierwsze główne przykazanie, które Bóg dał Izraelowi. Pierwsze główne przykazanie. Jeśli chcesz zobaczyć 10 prawdziwych przykazań, to zapraszam cię do drugiej księgi Mojżeszowej, gdzie zobaczysz biblijny spis 10 przykazań i zobaczysz ten popularny spis 10 przykazań i zadanie domowe, porównaj to sobie. To są dwie różne historie. To są dwie różne historie. I właśnie ta rzecz, która odróżnia jedną wersję przykazań od drugiej wersji przykazań, to jest właśnie to, aby nie czynić niczego na podobiznę Boga, co by miało przypominać Boga w jakikolwiek sposób. No ale przyczepiliśmy się tego Jethro Tulla, przyczepiliśmy się tego zespołu, który powiedział, że na początku człowiek stworzył Boga i na swój obraz człowiek stworzył go. Ale powiem wam, że to jest taka ogólna przypadłość. Jak to w Rejsie, kto kojarzy film Rejs? Jak to nie Mamoń, tylko ten drugi. Jak się nazywał ten drugi? No to właśnie, to chyba Mamoń opowiadał, że jego żona ma ogólną tendencję. Tak? Sidorowski. Żona ma ogólną tendencję. A więc generalnie my jako ludzie mamy ogólną tendencję, i to widać w Starym Testamencie, to widać w naszych czasach, do tworzenia Boga na nasz własny obraz. Takiego, którego moglibyśmy pojąć, takiego, którego moglibyśmy zrozumieć, takiego, którego moglibyśmy wrzucić gdzieś do szuflady w naszym umyśle i powiedzieć, taki jest mój Bóg. I powiedzmy, że to jest Bóg chrześcijaństwa i z tym się zgadzam, z tym się nie zgadzam i formuję go po swojemu. Jeśli Boga formujesz po swojemu, to nie jest Bóg, który jest potężny, który jest wielki, który absolutnie wszystko stworzył, tylko to jest obraz Boga, który stworzyłeś sobie w swojej głowie. Izrael miał ten sam problem. Druga Księga Mojżeszowa, 32 rozdział, werset 3-4. Mojżesz poszedł po 10 przykazań. Spotkać się z Bogiem. W międzyczasie Izrael pomyślał, że dobrze by było, bo nie wiemy, co się stało z Mojżeszem, a więc zbudujmy sobie Boga, który wyprowadził nas z Egiptu. A więc oni sobie zbudowali Boga, który według nich wyprowadził ich z Egiptu. I Aaron, kiedy opisywał tą historię, powiedział tak. Tak też to się stało. Każdy, kto miał kolczyki, odpiął je i przyniósł do Aarona. On zaś zebrał je, przygotował formę i zrobił odlew cielca. Wtedy zawołali, oto twoi bogowie Izraelu, oni cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. 10 plag. Potężna Boża moc. Morze Czerwone rozstępuje się przed nimi. Bóg idzie z nimi albo w obłoku, albo w ogniu. Widzą potężne Boże działanie. Mija krótki okres czasu i Izrael zapomina o tym, który ich wyprowadził z Egiptu z niewoli i tworzy sobie Boga z kolczyków i ze złota, które posiadał lud i stworzyli sobie złotego cielca i ogłosili. Oto jest Bóg, który was wyprowadził z Egiptu. Jest jeszcze kolejna rzecz. My, kochani, w naszym świecie szeroko pojętym i pojemnym chrześcijańskim mamy też obraz Boga, który jest bardzo subtelny. Chciałem wam pokazać pierwszy obrazek, który pokazuje nam Boga, którego my bardzo często rozumiemy. Jeśli przyszedłeś pieszo tutaj do budynku kościoła, to prawdopodobnie widziałeś krzyż z Chrystusem wiszącym na krzyżu, tak? To jest wszędzie. Tylko nie wiem dlaczego, to jest bardzo subtelne, co ci teraz powiem, ale Jezus Chrystus już nie jest na krzyżu. Jezus Chrystus już nie jest na krzyżu. On umarł na krzyżu, później go zdjęto, później go pochowano, a on 3 dni później zmartwychwstał. Jest jakaś siła, która próbuje pokazać, że Jezus jest ciągle na krzyżu. Bo jeśli Jezus jest ciągle na krzyżu, to jeszcze nie wszystko się wykonało. Jeśli Jezus ciągle jest na krzyżu, to Jezus jest kłamcą, bo On chodząc po ziemi mówił jedną rzecz do ludzi, że Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi, oni Go ukrzyżują, ale On po 3 dniach zmartwychwstanie. Gdyby Jezus nie zmartwychwstał, gdyby ciągle był na krzyżu, to oznacza, że On nic nie może. Jezus załatwił, o których będziemy mówić, pewne rzeczy, przybił do krzyża, ale Jego już nie ma na krzyżu. Kiedy uczniowie pojawili się, kobiety pojawiły się w grobie Jezusa, jest takie znamienite, piękna fraza grecko-polska. Nie ma Go tu. Mój znajomy z Wrocławia napisał swój pierwszy utwór chrześcijański, heavy metalowy, o takim dumnym tytule Nie ma Go tu. I za każdym razem, jak czytam, nie ma Go tu, to On mi się przypomina. Nie ma Go tu. Jezusa nie ma ani w grobie, Jezusa nie ma ani na krzyżu. Jezus żyje. I On jest ciągle i ciągle taki sam. On zasiada po prawicy Boga Ojca i wstawia się za nami. Jakkolwiek to, co dokonało się na krzyżu, jest ciągle dla nas dostępne i my dzisiaj będziemy mówić o tym, co dokonało się na krzyżu. To jest pierwsza wersja pseudochrześcijańskiego Jezusa. Jest jeszcze jedna wersja chrześcijańskiego Jezusa. Możemy pokazać, jaka jest druga wersja. Ja wiem, że to trochę po sezonie. On zwyciężył świat. Jest Jezus na krzyżu. Jest Jezus, który jest małym dzieckiem. Jest to bardzo przykre, ale to są najbardziej popularne dwa symbole chrześcijaństwa w naszym kraju. Jeden na Boże Narodzenie, a wcześniejszy na Wielkanoc. Ciekawe jest to, że my w reprezentowaniu chrześcijaństwa w Polsce zatrzymaliśmy się na piątku. Ja nie chciałbym, żeby Bóg w moim życiu zatrzymał się na Wielkim Piątku. Nie chciałbym, żeby Bóg zatrzymał się na Wielkim Piątku. Czasami jest tak, że pewne rzeczy dzieją się w twoim życiu i masz wrażenie, że wszystko umarło, że jest Wielki Piątek. I wtedy do twojej głowy przychodzi, że Bóg jest Bogiem zmartwychwstania. Że jest sobota, może być jeszcze gorzej, ale jest niedziela, kiedy Bóg zmartwychwstaje i wszystko się zmienia. Paweł w liście do Koryntian w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale powiedział, jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wiara nasza. Chrystus jest Bogiem zmartwychwstania. Chrystus był przez pewien okres czasu dzieckiem, tak jak ty. Przez pewien okres byłeś dzieckiem, ale on już nie jest dzieckiem. On był dorosłym mężczyzną, dorosłym człowiekiem, który oddał swoje życie za nas. Nie daj sobie kręcić w głowie, że Jezus jest dzieckiem, bo dziecko nic nie może. Bo dziecko ma ograniczone rzeczy, tak samo jak Jezus na krzyżu. Widzisz zależności? To jest fałszywa wersja Pana Jezusa. Jezus taki nie jest. Taki Jezus mnie nie zbawił. Taki Jezus nie uwolnił mnie z grzechów, taki Jezus mnie nie uzdrowił. Taki Jezus nie zabrał mojego wstydu, ani nie zabrał mojej hańby. Jezus, który zmartwychwstał, zrobił to dla mnie i dla ciebie. Prawdziwa wersja chrześcijaństwa, to jest trzeci obrazek, to jest to. Grupa Świadków Jehowy nie lubi o tym mówić, że to nie może być symbol chrześcijaństwa, bo to jest miejsce tortur. I to tak samo, jakbyś chodził z emblematem krzesła elektrycznego tutaj z takim naszyjnikiem. Jest to paradoks. Rzeczywiście krzyż był miejscem cierpienia niewyobrażalnego do IV wieku naszej ery. W IV wieku naszej ery postanowiono znieść karę śmierci poprzez ukrzyżowanie, bo była to straszna śmierć. Straszna śmierć. Czytałem ostatnio Ewangelię Mateusza i uderzyła mnie jedna rzecz. Jeden werset, gdzie Biblia mówi o tym, że ludzie wydali Jezusa na śmierć. I tak sobie pomyślałem o tym wyrażeniu ludzie. Ci ludzie, którzy wydali Jezusa na śmierć, to są ci sami ludzie, tacy jak ja i ty, to są ludzie, którzy zostali stworzeni na Jego obraz i podobieństwo. To są ludzie, których Jezus stworzył, to są ludzie, którym Jezus dał przeznaczenie, to są ludzie, za których Jezus odda swoje życie, to są ludzie, dla których Jezus stanie się doskonałą ofiarą. Ci ludzie Go ukrzyżowali. Powiem wam, Jezus miał świadomość, że On idzie i pozwala ukrzyżować się ludziom, których On sam stworzył. On pozwolił się ukrzyżować ludziom, którzy byli celem Jego przyjścia na ziemię, śmierci i cierpienia i bólu. Ten fragment, że ludzie wydadzą Go na śmierć, to mnie poraziło, bo tymi ludźmi byli ci, których On stworzył. I musimy zrozumieć jedną rzecz, jeśli uchwycisz dzisiaj tą rzecz, to złapiesz właściwy obraz chrześcijaństwa. Dlatego, że list do Hebrajczyków, pierwszy rozdział, wersety od 1 do 3, to jest piękny list. To jest mój ulubiony list Hebrajczyków. Nie wiadomo, kto go napisał. Nieznany jest autor listu do Hebrajczyków. Tam jest taka głębia. Ten list jest tak chrystocentryczny, czyli skupiony na Jezusie. Tam jest tyle rzeczy. Za każdym razem, jak czytam na ten list, to za każdym razem uderza mnie nowa rzecz. I kiedy uderza mnie coś z listu do Hebrajczyków, to mam ochotę podnieść rękę i uwielbiać Boga za to, że posłał Jezusa na ziemię. I ten list zaczyna się majestatycznie. Ten list zaczyna się w taki sposób, jakby Bóg od razu na początku chciał powiedzieć, o co chodzi. Bóg, który stopniowo i na wiele sposobów objawiał dawniej swoje słowo ojcom przez proroków, w tych ostatnich dniach przemówił do nas w osobie Syna. Przez cały Stary Testament Bóg przemawiał do ludzi poprzez swoich proroków, objawiając część siebie. Objawiając część siebie. Objawił się jako Bóg, który zaopatruje Abramowi. Objawił się jako Bóg, który jest Jahwe Shalom, Bóg, który jest pokojem. Objawiał się jako Bóg, który jest Jahwe Rafa, że Bóg, który jest lekarzem. Objawiał fragment siebie, dlatego że w Starym Testamencie nigdy nie było pełnego objawienia tego, kim jest Bóg. Stary Testament nie objawia nam w pełni tego, kim jest Bóg. Zrozum to. Stary Testament bez Nowego Testamentu to jest tylko połowa. Stary Testament zaczynasz rozumieć, kiedy jesteś w Nowym Testamencie, a my, kochani, jesteśmy w Nowym Testamencie. A więc Bóg wieloma stopniowo, powolutku i różnymi sposobami objawiał dawniej swoje słowo i osób przez proroków. W tych ostatnich dniach przemówił do nas w osobie Syna. Kiedy Jezus pojawił się na ziemi, Bóg, kiedy, wracając do tego, jak Bóg się objawiał Izraelowi, Mojżesz, do którego Bóg przemówił przez gorejący krzew, mówi do niego tak. Mojżesz mówi tak, a co ja mam powiedzieć tym ludziom? Co ja mam powiedzieć Faraonowi, że kto mnie posłał? I Bóg mówi, to pozwól, że ja ci to wyjaśnię. Powiedz im, że posłał cię ten, który się nazywa Jestem, który jestem. Aha. Jestem, który jestem. Posłał cię Jestem, który jestem. Konsternacja na twarzy Mojżesza jest niepowtarzalna. Czyli? Widzisz, Bóg był nie do ogarnięcia ludzkim umysłem w Starym Testamencie. I teraz posłuchaj. Pojawia się Jezus jako dziecko na ziemi i innymi słowy Bóg mówi, oto jestem, który jestem, przyszedł na ziemię. 7 razy w Ewangelii Jana mamy Jezusa, który mówi, ja jestem światłością świata, ja jestem pokojem, ja jestem drzwiami dla moich owiec, ja jestem chlebem żywota, ja jestem życiem i zmartwychwstaniem, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Kiedy Żydzi tego słuchali, oni dokładnie wiedzieli, o co chodziło. A, ja jestem. On mówi, że jest Mesjaszem. On mówi, że jest Bogiem. Bo dla nich to było tożsame. Powiedzenie ja jestem w czasach Nowego Testamentu, mając na uwadze Stary Testament, to było bluźnierstwo. A więc Jezus przychodzi na ziemię i Biblia mówi tak. Jego ustanowił dziedzicem wszystkiego. Przez Niego stworzył wszystko, co istnieje w czasie i przestrzeni. Wiecie, co to jest czas i przestrzeń? To jest coś, co jest obce Bogu, a dla ciebie to jest limit i granica. Ja kocham Boga, że On nas umieścił w klatce, która nazywa się czasem i przestrzenią. Wiecie, gdzie jest Bóg? Bóg jest poza czasem. Bóg jest Bogiem, który, dla którego już jest jutro. A to wyższa szkoła jazdy. Ja się jaram tym, jaki jest Bóg. On jako odblask Bożej chwały, odblask i odbicie Jego istoty. Popatrz w swoje lustro. Lustro pokazuje ci odbicie tego, kim ty jesteś. Chyba, że masz w cyrku są takie skrzywione lustra. Tak, że nagle masz większą twarz, większe oczy. Wszystko masz większe w głowie, większe, nie wiem, oczy i tak dalej. Ale prawdziwe lustro pokazuje twój prawdziwy odblask. To, co zrobił Jezus, Jezus przyszedł pokazać, jaki jest Bóg. Gdybym głosił to samo w Indiach teraz, to ludzie byliby w szoku. Gdybym to samo głosił teraz w Afryce, ludzie byliby w szoku. Gdybym głosił to buddystom, ludzie byliby w szoku. Gdybym głosił to hindusom, ludzie byliby w szoku, że Jezus jest dokładnym odbiciem tego, kim jest Bóg. On przyszedł pokazać, jaki jest Bóg. Nie musisz wymyślać, nie musisz spekulować. Czas rozmyślania nad Bogiem się skończył z momentem przyjściem Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus pokazał, jaki jest Bóg. I dalej Biblia mówi o tym, że On podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, gdy sam oczyścił nas z grzechów. To jest coś, co jest niepojęte. Stworzyciel przychodzi odkupić swoje stworzenie. Zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Piękna rzecz. Teraz ci powiem, o co chodzi. Co było na początku? Jetro Tul. Tak? Prawda jest taka, że na początku Bóg powiedział. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, stworzył go na obraz Boga, stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Jeśli szukasz równości mężczyzn i kobiet, to tu jest to właśnie powiedziane. Nikt nie jest gorszy ani lepszy. Bóg stworzył mężczyznę i człowieka, i kobietę. Człowiek. Wszyscy są równi. I teraz coś wam powiem. Zamiarem Boga było stworzyć coś, to 100 złotych będzie reprezentować, to 100 złotych będzie reprezentować to, co było zamiarem Boga. Nie, że Bóg stworzył 100 złotych, bez przesady, Bóg nie jest taki drobiazgowy. Zamiarem Boga było stworzyć człowieka, który jest dokładnym jego odbiciem, aby on mieszkał na ziemi, panował nad ziemią, panował nad zwierzętami, panował nad roślinami, panował nad całą ziemią, aby krok po kroku zdobywał całą ziemię, dlatego że ogród Eden był tylko wycinkiem ziemi. Natomiast w ogrodzie Eden, w tym prototypie Pana Boga pojawił się problem. Pojawił się problem zwany buntem. Pojawił się grzech. Grzech to jest nic innego, jak łamanie Bożych praw. I ten grzech spowodował, że to 100 złotych zostało zgniecione, znowu zostało zgniecione, znowu zostało zgniecione i znowu zostało zgniecione i znowu się trochę pozbierało. I znowu zostało zgniecione. I znowu zostało zgniecione. I Bóg patrzy na to i mówi, ale to nie jest zamiar mojego stworzenia. To ciągle ma wartość. Taką samą jak na początku, to ma ciągle wartość. Natomiast to jest brzydkie. To jest brudne, to jest wygniecione, to jest zniszczone grzechem. Jezus mówi, ale co to jest? Dlaczego tak się stało? Jezus, przychodząc na ziemię jako Bóg, przyszedł, aby doprowadzić to do momentu pierwowzoru. Żeby doprowadzić to do momentu pierwowzoru, Bóg Wszechmogący musiał umrzeć na krzyżu. I na krzyżu dokonało się wiele, wiele rzeczy. Ja chciałem powiedzieć wam tylko o 7, bardzo szybko. Jezus na krzyżu doznał odrzucenia, abym ja mógł doświadczyć akceptacji. Ewangelia Mateusza, 27 rozdział, werset 46. Jezus wisi na krzyżu i Biblia mówi tak. Oto około godziny 9:00 Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli lama sabachthani. To znaczy: Boże mój, Boże mój, czemu mnie opuściłeś? Te słowa Jezusa pokazują na jeden fakt. Relacja między Bogiem Ojcem i relacja pomiędzy Synem Bożym, Jezusem Chrystusem, była zawsze doskonała. Zawsze. Kiedy Jezus umarł na krzyżu, wszystko to, co zgniotło nas, co obrzydziło nasz wizerunek, co zniewoliło nasz wizerunek, zniewoliło nasze życie, co wprowadziło w niewolę nasze życie, wszystko to zostało przybite do krzyża. I Jezus jako Bóg za to umarł. On stał się odrzucony, abym ja i ty mógł doznać Bożej akceptacji. Abym ja i ty mógł doznać Bożej akceptacji. Druga rzecz jest taka, że Jezus został ukarany, abym ja miał przebaczenie. Księga Izajasza, 53 rozdział, 6 werset. Izajasz 700 lat przed pojawieniem się Jezusa na ziemi opisuje tak stan człowieka. Wszyscy błądziliśmy jak trzoda. Każdy zwrócił się na swoją drogę, lecz Pan dotknął go winą za nas wszystkich. Wszyscy zbłądziliśmy. Każdy zwrócił się na swoją drogę, ale Pan Jego, nie nas, Jego dotknął winą za nas wszystkich. To jest niepojęte. On został ukarany, abym ja doznał przebaczenia. On został ukarany, On poniósł karę, abym ja przyszedł, uwierzył w to, co On zrobił dla mojego życia, powiedział: Jezu, bądź moim Bogiem, i w tym momencie wszystko, co On zrobił na krzyżu, ja przejmuję, to się staje moim dziedzictwem. I moim największym dziedzictwem jest to, że przejmuję przebaczenie od Niego, absolutnie wszystkich grzechów. Jeden z bardziej kontrowersyjnych i skandalicznych procesów III Rzeszy to był proces w Norymberdze, gdzie osądzano ludzi, którzy zamordowali tysiące, tysiące, tysiące ludzi. Nie zawsze bezpośrednio, ale najczęściej pośrednio wydawali rozkazy. I paradoks polega na tym, że spora część hitlerowców, nazistów nawróciła się na tym procesie, w czasie, kiedy byli w więzieniu, kiedy pojawił się człowiek, który powiedział o tym, że Jezus Chrystus został ukarany, abyście wy mogli doznać przebaczenia. Przebaczenia tysięcy morderstw. Bóg mówi tak. Dla Boga nie ma grzechów lekkich i ciężkich. To jest nasze myślenie. Dla Boga grzech jest grzechem. Każdy go zasmuca. Każdy grzech oddziela nas od Boga. Każdy grzech wywołuje przepaść pomiędzy nami a Bogiem. Każdy. I Jezus przyszedł po to, aby On poniósł karę, którą my powinniśmy wisieć na krzyżu, albo my powinniśmy być ukarani za nasze grzechy. Człowiek, który nie poznaje Jezusa Chrystusa, który nie oddaje Mu swojego życia, nie poddaje Mu swojego życia, sam będzie musiał zapłacić za swoje grzechy. Wiecie, jak to się nazywa? Piekło. Dlatego, że nie wystarczy wieczności, aby spłacił karę za każdy swój grzech. Ale Jezus rozciągnięty na krzyżu mówi: ja to zrobiłem dla ciebie, możesz przyjść do mnie i przyjąć przebaczenie ode mnie. Ilekroć mówisz, że Bóg ci czegoś nie przebaczy, tylekroć powiększasz swój grzech i pomniejszasz Boga, który za ciebie umarł. Trzecia rzecz. Jezus został zraniony, abym ja był uzdrowiony. Księga Izajasza, 53 rozdział, 4-5 werset. Tymczasem On wziął na siebie nasze choroby, dźwigał nasze cierpienia, a my myśleliśmy, że słusznie jest zraniony. Uderzony przez Boga i umęczony, co się zmieniło? Ludzie myślą, że lub my często myślimy, że jeśli ktoś choruje, to Bóg go ukarał. Bóg nie ma nic wspólnego z chorobą, poza tym, że jest lekarzem i uzdrowicielem. To jest Jego wola. On ma dar uzdrawiania na ziemi. On ma lekarzy, którzy wypełniają Bożą wolę. Nie idziesz do lekarza po to, żeby ci było gorzej. Tak? Idziesz do lekarza po to, żeby ci było lepiej. On chce cię uleczyć. Oczywiście ciągle jest szeroka gama chorób, gdzie lekarz nic nie może zrobić. I Biblia nie mówi o tym, że Jezus umarł za te choroby, których lekarze nie mogą wyleczyć. Biblia mówi o tym, że Jezus został zraniony, Wziął na siebie nasze choroby, dźwigał nasze cierpienia, a my myśleliśmy, że słusznie jest zraniony, uderzony przez Boga i umęczony. Lecz On został przebity za nasze przestępstwa, zgnieciony za nasze winy. I teraz posłuchajcie, spadła na Niego kara w imię naszego pokoju, a Jego ranami jesteśmy uzdrowieni. Posłuchaj mnie teraz. To miało być nabożeństwo poświęcone uzdrowieniu. To teraz jest. Na krzyżu Jezusa, do krzyża Jezusa została przybita każda choroba. Każda choroba została przybita do krzyża Jezusa. Kiedy my modlimy się o chorych, to my nie wymyślamy nagle supermocy. My korzystamy z tego, co Jezus zrobił na krzyżu. A na krzyżu, On został zraniony, abym ja mógł być uzdrowiony. To jest ten paradoks Bożej wymiany. On został poraniony, abym ja mógł być uzdrowiony. Czwarta rzecz. Jezus stał się grzechem, abym ja był sprawiedliwy. Popatrzcie, to jest szok. 2 Koryntian, 5 rozdział, 21 werset. Podkreśl to sobie, wbij to sobie do głowy, bo nie uwierzysz, że Biblia o tym mówi. On bowiem tego, który nie znał grzechu. Jezus nigdy nie zgrzeszył. On nie znał grzechu. Znać w języku hebrajskim oznacza doświadczyć. On nigdy nie doświadczył grzechu. Jezus był totalnie bez grzechu, totalnie bez winy, był czysty, bez zmazy. I Biblia mówi o tym, że On tego, który nie znał grzechu, posłuchajcie, za nas grzechem uczynił. Jezus na krzyżu został uczyniony grzechem. Cała masa błota, śmieci, grzechu spoczęła na górze Kalwarii, na krzyżu Jezusa Chrystusa. Dlatego Ojciec, patrząc na to, powiedział: Jezus, patrząc na to, powiedział: Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? Bo na Jezusie spoczął cały grzech świata. Kiedy mówimy grzech świata, czujemy się bezpiecznie. Kiedy spoczęło na nim twoje kłamstwo, kiedy spoczęła na nim twoja pornografia, kiedy spoczęła na nim twoje oszustwa, kiedy spoczęły na nim twoje przekleństwa, kiedy spoczęło na nim absolutnie wszystko, wszystko, wszystko spoczęło na Chrystusie. Paweł mówi, on, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. To jest niesamowite. To, co zrobił Bóg na krzyżu, Bóg stał się grzechem, abym ja mógł być sprawiedliwy. Popatrzcie na paradoks. W Starym Testamencie, jeśli byłeś czysty i nie dotykałeś czegoś, co jest nieczyste, stawałeś się nieczysty. W Nowym Testamencie, w czasach, kiedy my żyjemy, kiedy Jezus chodził po ziemi, doskonale czysty, dotykał tego, co było nieczyste i to, co było nieczyste, stawało się doskonale czyste. Jeszcze raz. W Nowym Testamencie czegokolwiek dotykał Jezus, co było nieczyste, zamieniało się w czyste. My byliśmy niesprawiedliwością Bożą. My byliśmy niesprawiedliwi w Bożych oczach. My byliśmy nieczyści w Bożych oczach, dlatego że grzech powoduje, że jesteśmy zabrudzeni. Grzech powoduje, że jesteśmy od Niego oddaleni. To powoduje grzech. Ale On stał się za nas grzechem, abyśmy my stali się Jego sprawiedliwością. Powiem wam tak, człowiek, który poddaje swoje życie Jezusowi Chrystusowi, jest doskonale sprawiedliwy i czysty w Jego oczach. Nie staniesz przed Bogiem, jeśli nie jesteś sprawiedliwy i czysty w Jego oczach. To nie oznacza, że żyjesz doskonałym życiem. Ciągle się potykasz, ciągle błądzisz, ciągle zdarza ci się zgrzeszyć, ale przychodzisz do Boga i On ciebie oczyszcza. Najważniejszy jest ten moment, że ty przychodzisz do Jezusa i przychodząc do Jezusa, podając Mu swoje życie, stajesz się Jego dzieckiem, stajesz się Jego własnością. I Biblia mówi o tym, że On, który nie znał grzechu, On uczynił Jezusa grzechem, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Piąta rzecz. Jezus został zabity, abym ja żył. Rzymian 6:23. Zapłatą bowiem za grzech jest co? Jest śmierć. W Starym Testamencie, żeby ktoś, jeśli zgrzeszyłeś, to ty musiałeś ponieść śmierć albo ktoś zamiast ciebie. A więc pojawił się system ofiarniczy, pojawiła się świątynia, gdzie ludzie przychodzili, składali ofiary ze zwierząt i te zwierzęta w symboliczny sposób umierały zamiast nas. Jezus umarł zamiast nas. Zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Boga jest co? Jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie naszym Panu. On został zabity, abym ja żył. Ja wam coś powiem. Ty to dopiero zrozumiesz, jak umrzesz. Naprawdę. Są rzeczy, które zrozumiesz dopiero jak umrzesz. Jeśli będziesz pojednany z Bogiem, to zrozumiesz, co to znaczy, że Jezus został zabity, abyś ty żył. Jezus został zabity, abym ja żył. Bóg dał nam życie wieczne, które zaczyna się... Jak my mówimy życie wieczne, to my myślimy, że to jest życie, które będzie po śmierci. Nie. Życie wieczne zaczyna się tu i teraz i nigdy się nie kończy. I nigdy się nie kończy. Szósta rzecz. I On doznał wstydu, abym ja doznał chwały. List do Hebrajczyków. 12:12. Patrząc na Jezusa, twórcę i dokończyciela wiary, który z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę i zasiadł po prawicy tronu Boga. Jezus na krzyżu przybił moją i twoją hańbę i wstyd. Skąd się wziął wstyd? Wstyd pochodzi z tego, że zrobiliśmy coś złego. Wyobraź sobie teraz taki moment, sobie głosimy to kazanie, głosimy sobie to kazanie i teraz ja mówię tak. To wylosujmy osobę, której życie z tego całego tygodnia, który minął, pokażemy tutaj wszystkim. Chciałbyś? Panie, nie dzisiaj. Nie ten tydzień. Kto z was lubi oglądać dzieci, które mają rok, uczą się chodzić i tańczyć? Zauważyłeś jedną rzecz odnośnie dzieci? Dzieci nie posiadają wstydu. Ja mam wrażenie, że wstyd opuścił mojego Filipa przy jego urodzeniu i jakoś nie mają się ku sobie. Generalnie my rodzimy się bez poczucia wstydu. Dlatego Jezus mówi, bądźcie jak dzieci. Wiecie, czego ja najbardziej nie lubię w życiu? Nie lubię tańczyć. Za każdym razem, jak idziemy z Krysią na jakieś wesele czy na jakąś potańcówkę, to wiem, że zawsze sprawiam jej ból. Tak myślę, Boże, nie dałeś mi poczucia rytmu do tego tańca, w ogóle nie czuję mojego ciała i oglądam czasami filmiki na Facebooku, na Instagramie, jak gościu po prostu nagle zaczyna grać muzyka i on zaczyna tak bujać. Mówię, yeah, po prostu petarda. I tak patrzę na niego i mówię, zupełnie jak Krysia. On zupełnie jak Krysia, po prostu... No i wtedy wchodzę ja. Mówię, Boże, nie dałeś mi poczucia rytmu. Nie czuję tej muzyki, szczególnie miłość w Zakopanem. To mnie gniecie. I zawsze wymyślam, że ja przy tej muzyce nie tańczę, bo ta muzyka jest sprzeczna z moim gustem estetycznym. Czuję, jak Bóg do mnie mówi, ty nie tańczysz, bo się wstydzisz. Wstyd. A co inni pomyślą? Czesi na przykład w kościołach na uwielbianiu siedzą, bo tu głupio wygląda, jak oni stoją i chwalą Pana Boga. Wstyd. Pomyśl sobie o tym, co poczuła Samarytanka w Ewangelii Jana w 4 rozdziale, kiedy Jezus obnażył jej przeszłość. Miała 6 mężów, a ten, z którym teraz jesteś, też nie jest twój mąż. Samarytanka nie powiedziała: "Ło, widzę, żeś prorok." Nie sądzę, że tak było. Myślę, że pojawił się wstyd. Każdy grzech wywołuje wstyd. Nie czarujmy się. Jeśli jesteś osobą, która jest człowiekiem, wydarzyły się rzeczy w twoim życiu, których jak je wspominasz, to się tego wstydzisz. Bo grzech zawsze wywołuje wstyd. On doznał wstydu. Wiecie, dlaczego Jezus doznał wstydu? Dlatego, że dla nas polski obraz Jezusa na krzyżu to jest taki, że on jest ładnie poubierany. Jezus, ludzie nie wisieli na krzyżu poubierani. Oni wisieli na krzyżu nacy. Nawet genialny film Mela Gibsona Pascha ci tego nie pokaże. Jezus wisiał na krzyżu nagi. I ta nagość i to poczucie wstydu, któremu towarzyszy... Wiecie, to jest Bóg, który stworzył tych, którzy go rozebrali, ukrzyżowali, założyli mu koronę cierniową, pluli na niego, bili go po twarzy i mówili: prorokuj nam, kto cię uderzył. I on patrzy na tych ludzi, którzy szydzą z niego, plują, wisi nagi, pełen wstydu, a oni się z niego śmieją, wyśmiewają go. I Jezus w swojej głowie mówi: Boże, może nie Boże, mówi: Ojcze, oni mi to uczynili, których ja stworzyłem, których ja kocham, ja dla nich przyszedłem, aby ich zbawić. Grzech ma to do siebie, że łączy się ze wstydem. Wiecie, kiedy my jako chrześcijanie ciągle się wstydzimy, to nie rozumiemy dzieła krzyża. On poniósł mój wstyd. On poniósł mój wstyd. Kiedy czasami zasypiam i myślę sobie o pewnych rzeczach z mojego życia, powiem wam, od razu mam taką reakcję: nie chcę o tym myśleć. Niektóre rzeczy, które się wydarzyły bądź przydarzyły w moim życiu, do dzisiaj napawają mnie wstydem. Nie chciałbym, aby ktokolwiek się o nich dowiedział. Nie chciałbym. I pamiętam, jak mieliśmy taki wieczór z moją Krysią. Myślę, że to jest konieczne, aby budować zdrowe małżeństwo. Kiedy opowiedzieliśmy sobie o naszym wstydzie. Wiecie, to jest trudne słuchać o błędach, porażkach, rzeczach, które wydarzyły się w życiu osoby, którą tak bardzo kochasz. Każda nasza próba chwalenia się jest próbą zakrycia wstydu i wybielenia się. I pamiętam, jak to sobie powiedzieliśmy. Chciałbym powiedzieć, że i przyszła wolność. Nie. Przyszedł wielki ból, z którym nie potrafiłem sobie ja osobiście poradzić. Ani myślę, Krysia, tak samo. Dzisiaj jestem tego świadomy, że to wszystko, co się wydarzyło, Jezus za to zapłacił. I On przykrył ten wstyd. Zabrał ten wstyd. Mój wstyd został przybity do krzyża. A to, co ja odbieram z krzyża, to jest godność. To jest chwała, którą odbieram. To jest to, że Bóg na mnie patrzy, mówi: nigdy ci nie wypomnę twoich grzechów. Widzę Boga, który mówi: nastało nowe. Tego już nie ma. Tego już nie ma. kiedy mówię o tym, mówię o tym z przejęciem, ponieważ co tydzień w internecie możesz natrafić na kolejny artykuł o dzieciach, które były wykorzystywane. Wiecie, kiedy czytam wywiady z tymi już dorosłymi ludźmi, którzy byli wykorzystywani jako dzieci, kiedy czytam o tym, to widzę jedną rzecz. Wstyd wylewa się w każdej wypowiedzi. Oni się czują tak pełni wstydu. Oni nie potrafią sobie z tym poradzić. Wielu z nich nie rozumie, że ten wstyd został przybity do krzyża przez Jezusa Chrystusa. I ostatnia rzecz. Jezus został przeklęty, abym ja mógł doznać błogosławieństwa. To jest najpiękniejszy aspekt tej wymiany. Piąta Księga Mojżeszowa, 28 rozdział, opisuje błogosławieństwo za posłuszeństwo i przekleństwo za nieposłuszeństwo. Stary Testament funkcjonował w taki sposób, że za złe rzeczy ponosiłeś karę, a za dobre rzeczy miałeś Boże błogosławieństwo. Gdyby tak nie było, to ludzie nie mieliby żadnych granic. I to jest ciekawe, co mówi Nowy Testament. My poprzez nasze nieposłuszeństwo, kochani, staliśmy się przeklęci w oczach Boga. Zbieraliśmy przekleństwo za przekleństwem, ponieważ każdy grzech generuje przekleństwo. Każdy grzech wytwarza przekleństwo. I list do Galacjan, 3 rozdział, 13 werset, Biblia mówi tak. Chrystus odkupił nas z przekleństwa prawa, stając się za nas przekleństwem. Jezus stał się przekleństwem, bo jest napisane, przeklęty każdy, kto wisi na drzewie. Każda osoba, która zawisła na drzewie, która zawisła na krzyżu, była symbolem przekleństwa, bo Stary Testament, który określał błogosławieństwo za posłuszeństwo i przekleństwo za nieposłuszeństwo, określił również jeszcze jedną rzecz, że ten, kto zawiśnie na drzewie, jest przeklęty przez Boga. A więc Jezus stał się przeklęty, abym ja mógł doznać błogosławieństwa. Przeklęty każdy, kto wisi na drzewie, aby błogosławieństwo Abrahama w Chrystusie Jezusie przeszło na pogan, abyśmy przez wiarę otrzymali obietnicę ducha. Byłeś przeklęty, Jezus to wziął na siebie, kiedy przyszedłeś do Niego, Jezus to wziął na siebie i przejąłeś tylko błogosławieństwo. Nie ma nad tobą żadnego przekleństwa w Jezusie Chrystusie. I tu się pojawia ostatnia rzecz. Że to wszystko jest dostępne, co Jezus zrobił. I trzeba przyjść i to wziąć. Akt zbawienia dokonuje się momentalnie. Akt uzdrowienia czasami dzieje się momentalnie, czasami jest to długi, długi proces. Akt przejścia z miejsca przekleństwa do błogosławieństwa dzieje się od razu. Akt zrozumienia, że Bóg wziął mój i twój wstyd na krzyż, a ja przejmuję chwałę, którą On ma, jest bardzo często procesem, ponieważ do dzisiaj, patrząc nawet na swoje życie, widzę ludzi, którzy walczą ze wstydem. My w naszym postkomunistycznym społeczeństwie myślimy, że bycie nieśmiałym i wstydliwym to jest pozytywna cecha, ale tylko w krajach postkomunistycznych tak ludzie myślą. Na całym świecie bycie nieśmiałym, wstydliwym to jest coś, co jest negatywnego i to jest symptom chorej duszy. Dla nas jako chrześcijan to jest symbol tego, że nie rozumiemy, że również mój wstyd został przybity do krzyża. Uwielbiam patrzeć na ludzi, którzy żyją w wolności od wstydu. Mam taki przywilej, że moja żona jest osobą, którą Bóg totalnie uwolnił od wstydu. Uwielbiam patrzeć, kiedy ona uwielbia Pana Boga, uwielbiam patrzeć na tą wolność, którą jej Bóg daje. Ja tak nie umiem. Uwielbiam patrzeć, z jaką pasją ona oddaje życie. Wiecie, to, co widzisz na scenie, to jest rzeczywistość w domu. Ja tego nie rozumiem. Ale jest totalna wolność. Nie ekscytuje mnie w tej wolności moja żona, ale ekscytuje mnie w tym, co Jezus zrobił w jej życiu. Z miejsca, gdzie powinna być zakopana we wstydzie, przechodzi do miejsca, gdzie ma totalną wolność. Jak patrzę na jej życie, to widzę zdrowie. W dużej mierze widzę zdrowie. Widzę coś, co mi w niej imponuje. Ale o wiele bardziej imponuje mi to, co zrobił Jezus. Byliśmy tym. Ale kiedy przychodzisz do Jezusa, Jezus mówi: oto wszystko stało się nowe. Dokładnie tak, jak zamierzyłem. To jest wzór, do jakiego Bóg będzie cię przyrównywał i będzie przemieniał twoje życie, a staniesz się takim, jakim On zamierzył, abyś się stał. To i to ma taką samą wartość. To, kiedy przychodzi pod krzyż, to nie jest tak, że przychodzisz i zabierasz kawałek krzyża i drugi kawałek krzyża i masz 7 kawałków krzyża i skorzystałeś z Bożej wymiany. Nie. Weź wszystko, co Jezus zrobił. Weź wszystko, co Jezus zrobił. Jak to mówią na Śląsku, funkielnówka, nieśmigany. Ta sama wartość to, co wygniecione, ale jest to czyste. Jest to w Bożych oczach sprawiedliwe, jest to w Bożych oczach święte. Odkupione, przemienione i zmienione. Byłeś tym, jak Jezus umierał na krzyżu. Bo to jest Jego wyobrażenie o tobie. Nie wiem, czego w swoim życiu potrzebujesz. Ja niewiele mogę ci dać. Ale Jezus ma absolutnie wszystko. Jeśli zmagasz się z tym, że nie wiesz do końca, nie czujesz Bożej akceptacji, jeśli z tym się zmagasz, to za chwilę zaproszę cię do przodu. Jeśli nie potrafisz uchwycić tego, że Bóg ci przebaczył, jeśli potrzebujesz wziąć to przebaczenie, powiem ci, że moment, kiedy pokutujesz przed Bogiem, kiedy wyznajesz swoje grzechy, to jest moment, kiedy pojawia się totalna lekkość w twoim życiu. Dopiero wtedy widzisz, ile waży grzech. Jeśli potrzebujesz uzdrowienia, za chwilę zaproszę cię do przodu. To samo dzieło krzyża jest dostępne dla ludzi chorych. Jeśli wiesz, że jesteś niesprawiedliwy w Bożych oczach, to wyjdź do przodu, abyś tutaj, w tym miejscu, pojednał się z Bogiem i stał się sprawiedliwy w Jego oczach, bo On się stał grzechem. Jeśli nie masz pewności swojego zbawienia, wyjdź do przodu, bo Bóg chce ciebie zbawić tu i teraz. Jeśli zmagasz się ze wstydem, to przyjdź, abyś doznał chwały Jezusa Chrystusa i wolności w imieniu Jezusa Chrystusa. Wejdź tutaj do przodu. Jeśli myślisz, że jest ciągle jakieś przekleństwo nad twoim życiem i nie potrafisz doświadczyć Bożego błogosławieństwa, wejdź do przodu. Jeśli któraś z tych siedmiu rzeczy to jest twoja potrzeba, zapraszam cię, abyś wyszedł do przodu, bo wierzę, że Jezus chce, abyśmy korzystali z tego, co On zrobił na krzyżu dla nas. Wyjdź do przodu.